Naszym gościem pan redaktor Jacek Fornela. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Panie redaktorze, to zacznijmy od opisu ogólnopolskiego. Jak wygląda ta sytuacja przed na kilka dni przed wyborami samorządowymi?
No, to są wybory wielopłaszczyznowe, bo to w zasadzie jest jedna data wyborcza. Przepraszam, ale mamy wybory prezydentów, wójtów, burmistrzów. To jest jeden segment tych wyborów. Mamy wybory do sejmików województw. To jest drugi element tej układanki. I są wybory do rad wedle różnych ordynacji, inaczej w dużych miastach, inaczej w małych gminach. Tam obowiązuje ordynacja większościowa, więc trudno w sposób uśredniony opisać przebieg tej kampanii. Powiedziałbym tak, że wyniki badania dotyczące wyborów do sejmików wojewódzkich, których nuta polityczna jest najsilniejsza, a kontury polityczne nie są tak zamazywane jak w przypadku rozmaitych mikstur wyborczych dokonywanych na poziomie rad gmin, czy też przy różnych aliansach okołoprezydenckich, czy przy wyborach przywódców gmin, administratorów budżetów. Więc te badania pokazują nieznaczną przewagę w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości nad konglomeratem tworzącym Koalicję Obywatelską, bo zauważmy też, że Platforma Obywatelska w sposób zastanawiający i bardzo konsekwentny ucieka od swojego podstawowego logo, rozszerza to sformułowanie o słowo komitet, chowa platformę. Mam wrażenie, że też nie do końca chyba już liberałowie z Platformy wierzą we własną partię, skoro w sposób tak zręczny i tak konsekwentny uciekają od własnej nomenklatury politycznej. Więc te wybory są na pewno interesujące, intrygujące. Mają dużą stawkę dla Prawa i Sprawiedliwości, które po poprzednich wyborach w roku 2019 jednak w sposób znaczący uczestniczyło we władzy w regionach, w tym w ważnych regionach. Wybory z kolei prezydentów, wójtów i burmistrzów, no można zauważyć, że w miastach dużych prezydenckich, tam gdzie środowisko liberalno-lewicowe jest mocne, to zaplecze społeczno-kulturowe Platformy Obywatelskiej jest dość ustabilizowane, zakłada, że będzie dalej mogło prowadzić własną politykę, a jej kandydaci te wybory wygrają. Każdy lepszy wynik tutaj Prawa i Sprawiedliwości, czyli obecnej opozycji, która wygrała wybory jesienią zeszłego roku, będzie wynikiem ważnym i znaczącym i będzie miało to symboliczne znaczenie. No a do wyborów, jeśli chodzi o wybory do rad, to wydaje mi się, że tutaj trudno o jakąkolwiek prognozę, dlatego że tak są pozacierane tożsamości i tak zaskakujące są różne te koktajle wyborcze, że ciężko zorientować się, w którym kierunku uczestnicy tego samego komitetu chcieliby pójść razem, a w którym kierunku na pewno idą osobno.
A z drugiej strony w tej dużej polityce krąży widmo rekonstrukcji rządów. Wczoraj marszałek Sejmu, pan Hołownia, podkreślał, że on nie rozmawiał z Tuskiem o żadnej rekonstrukcji i nie widzi takiej potrzeby, żeby ktokolwiek z jego ministrów, z jego partii został odwołany. Donald Tusk chyba myśli inaczej. Po kryzysie na temat aborcji będziemy mieli kolejny kryzys w koalicji rządzącej na temat ministrów składu rządu i tak dalej, i tak dalej.
No, spodziewam się, że takie przesunięcia, takie rany zadawane różnym koalicjantom nie będą przechodziły bez echa. Zresztą zauważmy, że Donald Tusk stwierdził, odwołując się do swojego doświadczenia wcześniejszego, że no, takie zmiany są częścią pracy premiera, więc ta zapowiedź zmiany już jest. Są zmiany, które będą miały charakter pokwitowania za dotychczasowe osiągnięcia, no chociaż trudno osiągnięciami nazwać działalność pana ministra Sienkiewicza, czy pana ministra Kierwińskiego, czy pana ministra Budki, który biedzi się z polską gospodarką, trochę jakby znalazł się pierwszy raz w pokoju, który jest umeblowany inaczej niż całe jego dotychczasowe życie zawodowe, ale są też ministrowie, którym nagroda się nie należy i czeka na nich czarna polewka. I jeżeli Donald Tusk uzna, że każdy dzień dłużej w tym towarzystwie jest dla niego osobiście toksyczny, niebezpieczny, bo on jest takim liderem tego projektu, który jest poza zasięgiem, co ciekawe, pozostałych koalicjantów tak naprawdę, czyli nie mając władzy absolutnej, ma władzę absolutną, w tym kadrową, no to politycy obciążający, nieradzący sobie, grzebiący w śmieciach, a nie naprawiający po myśli Donalda Tuska jakiegoś kawałka rzeczywistości, będą przewidziani do wymiany. Myślę, że i minister Siekierski jest w polu widzenia, choć PSL bywa krwawy, ale też bywa skłonny do kohabitacji w zamian za rozsądne propozycje rozwiązania zadawanych, amortyzacji zadawanych ciosów. Słabą pozycję mają ministrowie pana Hołowni, bo i sam pan Hołownia, im dłużej trwa ta koalicja, tym mniejsze ma znaczenie polityczne. Pozostaje mu to znaczenie spikera i konferansjera. Taki zachwyt krótkotrwały, migotliwy, przemijający, ale nie trwały ślad polityczny. Więc możemy się spodziewać różnych uderzeń Donalda Tuska o różnej wadze, różnych wektorach, ale zawsze to będzie podyktowane ochroną własnego projektu politycznego.
Panie redaktorze, Marek Formela naszym gościem. Zastanawiam się, na ile jest tak, że ta rekonstrukcja to może być też taki element walki z koalicjantami, że to się być może jakiś minister Platformy, może Bartłomiej Sienkiewicz będzie chciał odejść do Europarlamentu po immunitet, być może po immunitet europejski także będzie chciał odejść pan minister Bodnar, minister sprawiedliwości, ale głównie o to chodzi, żeby trochę poobijać mniejszych koalicjantów.
No, perspektywa Donalda Tuska to jest według mnie, podzielam tu pogląd tych obserwatorów, którzy, a także czynnych polityków, którzy to wcześniej artykułowali, to jest perspektywa wyborów prezydenckich. Perspektywy europejskie moim zdaniem są dużo mniej ponętne dla Donalda Tuska na skutek decyzji o kandydowaniu i poparciu dla pani von der Leyen w jego macierzystej partii, więc pozostaje mu szukanie refleksu sławy w wyborach prezydenckich. I to jest ten punkt widzenia, który Donald Tusk będzie starannie chronił, a podejmowane działania będą miały umacniać jego przyszłe awanse w wyborach prezydenckich, więc zarówno perturbacje pana Hołowni, które wydaje mi się będą już jego stałym dobytkiem, coraz cięższym bagażem, którym będzie chadzał po Sejmie, jak i niezbyt wyraziste wystąpienia pana Trzaskowskiego. Wszystko to razem powoduje, że Donald Tusk, osłabiając dodatkowo różne fragmenty tego kombinatu politycznego, który stworzył 13 grudnia, będzie dbał o to, żeby jego pierwszeństwo było jako pierwszego premiera, pierwszego ministra, było niepodważalne i stało się jedynym punktem wyjścia do oceny szans prezydenckich kandydata tej sceny, tego fragmentu sceny politycznej.
Proszę powiedzieć, jak teraz w ramach takiego jakiegoś kryzysu albo przeformułowania się koalicji rządzącej, to jest tak, że w tej kadencji ta większość będzie stabilna, czy tak jak mówił chociażby Dominik Tarczyński, że ten układ koalicyjny, ten układ rządzący nie przetrwa całych 4 lat?
No, chciałoby się powiedzieć, oby nie przetrwał całych 4 lat, ale z różnych powodów utrzymanie tej przewagi instytucjonalnej w Sejmie będzie dla Donalda Tuska też elementem budowy swojej pozycji w wyborach prezydenckich. To, co może nadwyrężyć pozycję Donalda Tuska, jest dopiero przed nami. To są wybory do Europarlamentu i wybory do sejmiku. Do sejmików, jeżeli okaże się, że PiS utrzyma lub nieznacznie utraci stan posiadania lub nieznacznie powiększy stan posiadania, to będzie pierwsza czytelna odpowiedź, że projekt koalicji 13 grudnia zaczyna trzeszczeć poważnie, a jeżeli się okaże, że w wyborach do Europarlamentu Platforma nie odniesie sukcesu, że nie będzie w stanie w sposób ewidentny ogłosić, że te wybory wygrała, no to rozpocznie się nowy etap tej wewnętrznej budowy, tej wewnętrznej architektury. Na to się nakładają protesty wewnątrz kraju, protesty rolników, które Tusk swoim zwyczajem bagatelizuje, a nie słusznie, bo sam nie jest rolnikiem, a co prawda z płachetek gruntu w gminie Sulęczyno, działkę letniskową, którą jako pierwszy rolnik w Polsce ugoruje, ale to nie jest dobry przykład i proszę się przykładem Donalda Tuska w Polsce nie kierować. No to są protesty, które się pojawią związane z takim z ciemnotą ekologiczną, ciemnotą Zielonego Ładu, która jest wciskana Polakom trochę jak zaćmienie słońca przez faraona Felachom w starożytnym Egipcie. Mówimy o zjawiskach geofizycznych, które wykraczają poza możliwości funkcjonowania wpływu człowieka takiego bezpośredniego, żeby sankcje gospodarcze, sankcje społeczne były elementem sprzyjającym zmianie klimatu. Więc to są te różne czarne łabędzie, które jeszcze nadpłyną. Jeżeli Dominik Tarczyński wyraził taką nadzieję, to ja myślę, że właśnie dlatego, że splot tych różnych czynności w tych różnych okoliczności w jakimś takim zbliżonym czasie może spowodować procesy, które tę koalicję rozsadzą i doprowadzą na przykład do wcześniejszych wyborów, bo brak możliwości realizacji tego projektu, o którym się mówi Fit for 55, spowoduje, że cała ta aksjologia tego ruchu kontrasygnowanego przez ugrupowanie Donalda Tuska właściwie w każdych wyborach w Parlamencie Europejskim też zostanie w Polsce głęboko zakwestionowana, a nowej to środowisko nie ma, bo wszyscy wiemy, że ręka wolnego rynku nie jest ręką sprawiedliwą, bo to rządy Prawa i Sprawiedliwości, koalicji Zjednoczonej Prawicy pokazały, że inne skuteczne rządy są możliwe, ale one w sposób bardziej zharmonizowany, zrównoważony, amortyzują rozmaite napięcia społeczne, różne interesy różnych grup społecznych i stawiały interes ogółu ponad interes korporacyjny.
Proszę powiedzieć, to już na koniec wróćmy trochę do wyborów samorządowych. Marek Fornela naszym gościem. Panie redaktorze, jak to wygląda na Pomorzu? Trochę już o tym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Sopot, tam ciekawa sytuacja, kandydatka na prezydenta Sopotu jakoś nie chciała wejść do radia, nie chciała odpowiedzieć na pytanie, jak w Trójmieście wyglądają wybory samorządowe?
No to jest gorący przypadek. Jedno z ugrupowań kandydujące w wyborach w imieniu Sopocian zadało moim zdaniem bardzo ważne i bardzo proste pytania dotyczące związków pani Czarzyńskiej Jachim z Sopotem, jej zameldowania w Sopocie, momentu, w którym nastąpiło to zameldowanie, podmiotu, od którego wynajmuje to mieszkanie, czy nie zachodzi aby konflikt interesów, czy aby ten wynajmujący nie jest w związkach gospodarczych z gminą Sopot. No jednym słowem ważne pytania i nagle okazało się, że ta polityczna dzielność oparta o wsparcie Jacka Karnowskiego okazała się przed wejściem do likwidowanego Radia Gdańsk zbyt mała, żeby stanąć w obliczu tych pytań. Więc w Sopocie wyczuwamy, że dojdzie z pewnością do drugiej tury. Podobnie może być w Gdańsku, dlatego że jeżeli nawet spojrzymy historycznie, to tylko dwukrotnie prezydent Paweł Adamowicz wygrywał samodzielnie wybory w pierwszej rundzie, 2-6, 2-10. Pozostałych kapitał zmiany w pierwszej turze był dużo większy niż wola kontynuacji, czyli utrzymanie z Kamiliny władzy. Tym razem jest kilku interesujących kontrkandydatów o różnej skali poparcia, ale wydaje mi się, że do drugiej tury wejdzie, może wejść pan Tomasz Rakowski albo pan Michał Urbaniak. Obaj prowadzą całkowicie odmienną narrację o sprawach gdańskich niż urzędująca prezydent, która unosi się czasami w oparach absurdu, a czasami w oparach tej aksjologii, tego paradygmatu liberalno-ekologicznego, który jest nieadekwatny do oczekiwań.
Z drugiej strony wydawałoby się, że kto jak to, ale pani Dulkiewicz powinna mieć pewny sukces w Gdańsku. Tam zawsze rządzi jedna i ta sama opcja. Nigdy nie było inaczej. Zawsze
to
było
prawda.
Tak.
Rządzi to samo środowisko kulturowe. Ciekawa będzie też rywalizacja w Żukowie, gdzie taki cichy wspólnik Platformy Obywatelskiej może przegrać z kandydatką obywatelską panią Mariolą Żmudzińską, która prowadzi intensywną działalność na rzecz połączenia społeczności kaszubskiej ze społecznością napływową. Szuka tego, co ludzi łączy, a nie tego, co dzieli. Może być interesująco. Taki ulubieniec lokalnej Platformy, marszałka Struka, wójt gminy Szemut, startuje po raz kolejny, choć ciąży na nim wyrok 25 tysięcy złotych grzywny za niepłacenie, uporczywe niepłacenie przez lata nauczycielom za 5 tysięcy nadgodzin w trakcie COVID-u. Potrzebna była kontrola PIP-u, potrzebny był wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, żeby i prywatne pozwy nauczycieli, żeby wójt, o którym wojewoda z PO mówi, że jest dobrym człowiekiem, zechciał wypłacić zarobione pieniądze, więc tam też moim zdaniem może dojść do takiego fundamentalnego tąpnięcia. Jest troje niezłych kontrkandydatów i myślę, że będziemy na Pomorzu świadkami kilku małych niespodzianek.
Zobaczymy, czy Pomorze zaskoczy w tych wyborach.
Pomorze dokonać zmiany w Polsce. Oby.
Zobaczymy, jak będzie, chociaż wszystkie sondaże pokazują, że na przykład w sejmiku twardo rządzić będzie Platforma czy Koalicja Obywatelska i tak było
zawsze. Na pomorskim sejmiku niestety nie spodziewam się radykalnej czy gruntownej zmiany. Ten obszar polityczny na Pomorzu jest dość wszechstronnie, uniwersalnie skompletowany przez PO, także listy kandydatów wydają się być dobrze ułożone. Odpowiedź pozostałych uczestników tych wyborów na poziomie sejmiku nie jest powalająca.
To zobaczymy, jak dalej to będzie wyglądać. Marek Formela był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za możliwość rozmowy i za opisanie sytuacji i sytuacji związanej z Pomorzem, jak i z całą Polską na kilka dni przed wyborami w najbliższą niedzielę. Wybory samorządowe. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia.